Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Nazywa ich rajskimi ptakami. Są różni, niesztampowi i fascynujący. Tak o bohaterach swojej najnowszej książki pisze Maciej Brzozowski. O Włochach, którzy podbili świat, dziś rozmawiać będziemy z autorem Rajskich Ptaków w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Moi Włosi to niekoniecznie postacie bardzo znane, pisze we wstępie do swojej najnowszej książki Maciej Brzozowski. Nie ma tu wielu aktorów, kompozytorów ani malarzy uważanych za ambasadorów czy symbole Made in Italy. W studiu autor książki Rajskie Ptaki, Maciej Brzozowski, znawca i miłośnik Półwyspu Apenińskiego. W swojej najnowszej książce przedstawia charyzmatycznych Włochów. Tym razem pisze o mężczyznach, bo o charyzmatycznych Włoszkach książka już była. Boskie Włoszki, które uwiodły świat. Zapalczywe, namiętne, kochliwe, bezwzględne, podstępne, próżne. Włoszki zachwycają, bywają niebezpieczne. Tak anonsował tamtą książkę wydawca. No ale my dziś o mężczyznach, o tych reprezentantach włoskiego świata, o których napisał w Rajskich Ptakach ich autor, Maciej Brzozowski w naszym studiu. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Moi Włosi to niekoniecznie postacie bardzo znane. To przytoczone już przed chwilą przeze mnie pana słowa ze wstępu do książki brzmią jednak trochę przewrotnie wobec podtytułu publikacji Włosi, którzy podbili świat. No bo wśród nich są postaci jednak bardzo znane. Ale nim o nich powiemy, to może zacznijmy od tego ornitologicznego tytułu.
Tak, to spotkałem się już kilka razy z taką opinią, czy to jest książka o ptakach. Tak. Dlaczego Rajskie Ptaki? Dlatego, że Rajskie Ptaki to przede wszystkim, już ornitologicznie mówiąc, przede wszystkim samce. Tutaj mamy samców, mamy jednostki wybitne i mniej wybitne, ale na pewno godne poznania. Mamy osobników niezwykle pięknie upierzonych i zdających sobie sprawę z tego, że ten ich strój, to upierzenie jest fantastyczne. Równocześnie są to osoby obdarzone wielką fantazją, wielką wyobraźnią, niesamowicie zdolne, po prostu rajskie.
No to przyglądnijmy się w takim razie tym pana cudowronkom, bo rajskie ptaki taką mają inną nazwę. Spośród tej galerii postaci, czy możliwych postaci do wyboru, wybrał pan, jak powiedział, dwunastkę. No, pan skojarzył z 12 apostołami, ale ja bym to raczej skojarzyła, czy ta dwunastka mogłaby nas odwoływać na przykład do tytułu słynnego filmu 12 gniewnych ludzi Sydneya Lumeta z 1957 roku ze świetną rolą Henry Fonda, ale może też być parszywa dwunastka. To z kolei film z 1967 roku w reżyserii Roberta Aldridge'a z gwiazdorską obsadą Lee Marvin, Charles Bronson, Telisa Savalas, Donald Sutherland. No i te filmowe skojarzenia moje, jak się wydaje, nie są nieuzasadnione, bowiem nawiązuje pan chociażby we wstępie do postaci literackiej, ale rozsławionej przez film, czyli do postaci Zorro, zamaskowanego obrońcy uciśnionych. No na marginesie dodajmy, że sami Włosi wyprodukowali kilka filmów, których bohaterem był Zorro. Skąd ten Zorro?
Zorro stąd, że kiedyś włoski dziennikarz Beppe Severgnini powiedział, no tak, my Włosi zawsze czekamy, że przyjedzie jakiś Zorro i nas wybawi. To trochę taki włoski Anders, bez białego konia, ale w czarnej masce na oczach, który miał pojawiać się, o którym Włosi chcieliby, żeby pojawiał się niczym Mesjasz w ich życiu i zrobił z tym życiem coś dobrego. Ja kilku takich Zorro tutaj zebrałem. Jest Garibaldi, który zjednoczył Włochy, jest Cola di Rienzo, który w średniowieczu uznał się za trybuna, przywódcę rodzącego się wtedy narodu. Jest Berlusconi, który też siebie uważał, ale także jego część Włochu uważała za takiego Zorro. No więc poświęciłem im jeden rozdział, dlatego że uważam, że rzeczywiście łączyło ich to z jednej strony przekonanie o własnej wartości, a z drugiej strony wielka admiracja przynajmniej części włoskiego społeczeństwa, którzy powiedzieli tak, wreszcie jest, wreszcie nas wybawi.
No, zresztą pan w w tej swojej książce przy różnych postaciach bardzo często odwołuje się do filmów, filmów włoskich oczywiście, więc myślę, że te filmowe skojarzenia nie są jednak bez znaczenia. No dobrze, no to teraz przypatrzmy się, jak została skonstruowana książka. Książka została podzielona na trzy działy. Herosi, zbawcy, wizjonerzy. No więc zacznijmy od podziału. Dlaczego akurat taki podział? Herosy, zbawcy, wizjonerzy.
No, zbawcy to już powiedzieliśmy właśnie, czyli już mamy Z jak Zorro. Wizjonerzy to jest może najbardziej rajska część tej książki, czyli Włosi, każdy Włoch jest obarczony wizją, czy każdy Włoch rodzi się z jakąś wizją, a na pewno z wizją artystyczną, bo trudno z taką się nie rodzić w kraju, gdzie nawet najmniejsze miasteczko ma jakiś dwunastowieczny kościółek gdzieś ukryte albo inne zabytki. Wizjonerzy to ludzie, którzy rzeczywiście mieli wyjątkowo rozbuchaną fantazję, używali jej z mniejszym lub większym pożytkiem, raczej moi bohaterowie z większym, jeżeli chodzi o włoską kulturę, o włoską technikę, o przemysł. No i herosi, czyli w takim znaczeniu trochę włoscy macho, tak? Czyli bohaterowie, którzy uważali siebie i byli uważani za męskich, władczych, zdobywczych.
Przyglądnijmy się nie bardzo szczegółowo, bo nie chciałabym, żebyśmy tutaj spoilerowali te opowieści pana. Będę oczywiście zachęcać do przeczytania tej książki, bo życiorysy przytoczonych bohaterów rzeczywiście są fantastyczne, ale oczywiście musimy przytoczyć nazwiska tych, którzy występują albo którzy kryją się za tymi poszczególnymi częściami. No to tak zaczniemy nie od początku, a od końca. Zaczniemy od wizjonerów, bo to postaci, których pan zgromadził w tej odsłonie swojej książki, bardzo interesujące. Zaczyna się od Filippo Tommaso Marinettiego, twórca futuryzmu, ruchu, który narobił trochę szumu na początku wieku XX oczywiście, ale którego reperkusje, myślę tutaj o futuryzmie, którego reperkusje można odnaleźć w innych nurtach awangardowych, które po tym futuryzmie się pojawiały, chociaż Marinetti popadł w zupełne zapomnienie, można powiedzieć. Nie wiem jak we Włoszech, ale myślę, że na świecie też, chyba też.
Też, ale Marinetti miał pecha w tym przypadku, dlatego że no, w czasach, kiedy rodził się faszyzm i kiedy on tak nie za bardzo też wiedział, jakie miejsce chce, może zająć w tym faszyzmie, no troszeczkę były inne sprawy, które futuryzm rzeczywiście odsunęły, ale myślę, że to, co jest fascynujące w tej postaci, która jak popatrzą państwo na jego zdjęcie, bo w książce jest też sporo zdjęć tych rajskich ptaków, to on na rajskiego ptaka w ogóle nie wygląda. On wygląda na statecznego urzędnika, co prawda ubierał się może nie do zdjęć, ale ubierał się bardzo w wyszukany sposób, ekstrawagancki, lubił niezwykle oryginalne zapachy, ale wyglądał normalnie, urodził się w Aleksandrii, co też wpłynęło jakoś na jego pewnie postrzeganie świata i na taką multikulti, którą później wykorzystywał w tworzeniu futury. Jak kilku moich Włochów, był dobrym marketingowcem. Ja go przypomnę, że manifest futurystyczny ukazał się w czołowym francuskim dzienniku, ale nie dlatego, że akurat ten dziennik zakochał się w futurystach, tylko dlatego, że Marinetti w dość sprytny sposób zdobył, jak pisze prasa, zdobył serce córki właściciela, no i znalazł się na pierwszej stronie. Więc tutaj wyczucie bardzo duże, które zresztą futurystom kilkakrotnie pomogło. To przekonanie, że należy szokować, należy oburzać, należy wywoływać skandale. To był taki, cały futuryzm był takim policzkiem albo potrząśnięciem, zależnie o jakiej sile rażenia mówimy, dla włoskiego społeczeństwa, które było takie stateczne, burżuazyjne i nagle pojawiają się futuryści, którzy mówią, że należy spalić muzea, Wenecja jest bez sensu, po co kościoły? No i najgorsze ze wszystkiego, to już zupełnie świętokradztwo i nie należy jeść makaronu. To jest oczywiście trochę groteski w tym, no ale to było takie ich podejście jakby do całej koncepcji.
No i myślę, że to sprzeciwianie się jedzeniu makaronu, czyli nie jedzmy makaronu, chyba uderzyło Włochów najbardziej. No nie powiem, że z tego powodu akurat Marinetti został zapomniany, no bo przecież wiemy, że makaron jest jednak podstawą tak. kuchni włoskiej, ale rzeczywiście futuryści lubili rozgłos, lubili szokować niekonwencjonalnymi wystąpieniami, zresztą mamy odprysk Polski futurystów. Można sobie tutaj przypomnieć, czego dokonywali polscy futuryści, jak jeździli na wózku ze słynną jednodniówką, nuszy w brzuchu oczywiście pisaną wbrew regułom ortograficznym i rozrzucali z tego wózka ten tekst, który właśnie taki był obrazoburczy. Tak, to futuryści. Jak Marinetti szokował Włochy, szokował Europę, to mogą Państwo chociażby w tym rozdziale przeczytać i dowiedzieć się, dlaczego nie przyjął zalotów Marinetti za Dory Duncan, słynnej tancerki, prawda? Która proponowała ponoć mu małżeństwo. Ale skoczmy do innych bohaterów tej odsłony, wizjonerów. Pojawia się tam bardzo ciekawa postać. Postać Alessandro di Cagliostro, który, no to jedna z dwóch postaci, od razu mogę powiedzieć, które są przywołane z zamierzchłych wieków, bo Cagliostro to wiek XVII, tak. Prawda? Pojawi się nam jeszcze postać wcześniejsza, już ten pan o niej wspomniał. No i ten Cagliostro, szarlatan do pewnego stopnia, nawet nie do pewnego. No i też postać ciekawa, bo Cagliostro zahaczył o Polskę.
Oj, zahaczył, ale nie wiem, czy tego nie żałował, dlatego że trochę mu się rzeczywiście noga podwinęła i w Rosji, i w Polsce. Ja tylko zaznaczę, że z mojej miłości do Sycylii, że to jedyny Sycylijczyk wśród moich bohaterów, urodzony w Palermo, w ubogiej rodzinie, w ubogiej dzielnicy, kształcony przez Bonifratrów, co mu bardzo później pomogło. Postać bardzo niejednoznaczna. To rzeczywiście, jak mówimy o tych facetach, to Cagliostro tych oblicz, tych facet miał bardzo wiele, bo on był z jednej strony uzdrowicielem, bo naprawdę się starał. Był w jakiś sposób dobrym człowiekiem, bo starał się leczyć biednych, nie biorąc pieniędzy. Z drugiej strony był masonem, to już kompletnie nie ma nic do czynienia dobro czy zło, ale stworzył ryt egipski, którym usiłował zawojować Europę. No ale wracając do pytania, bo ja jestem mistrzem dygresji, zawsze się boję, że odbiegnę od pytania, które pani zadała. Tak, w Warszawie usiłował rzeczywiście po raz kolejny, ale w sposób bardzo spektakularny stworzyć czy sfabrykować złoto. No niestety nie udało mu się, został zdemaskowany. Okazało się, że no, poniósł na tym klęskę i marzało też hrabia Ponimski, który go gościł i który mu uwierzył, jak wiele osób uwierzyło Cagliostrze vel hrabiemu Balsamo. Nie udało się wieczór, bo właściwie skoro zegrało się prawie jednego wieczora, skończyło się wpadką i Cagliostro musiał z Warszawy uciekać do Francji, no gdzie też się działo, bo został tam wplątany w aferę z naszyjnikiem królowej, ale to o tym już więcej Dima powiedział niż ja mogę.
No ale w afery wplątywał się nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, oczywiście nie tylko w Rosji, nie tylko w Rzymie, ale też i w Londynie, no i w wielu innych miejscach i o tym też Państwo mogą przeczytać. Wśród wizjonerów jest też postać, no właśnie, którą chyba znamy wszyscy, przynajmniej z nazwy, to Giorgio Armani, no bo któż nie zna tego wielkiego kreatora mody, tego twórcy stylu elegancji włoskiej, Giorgio Armaniego, więc nie dziwi. Nie dziwi, że Giorgio Armani pojawia się w tym dziale, ale być może zadziwi wielu, dlaczego w dziale wizjonerzy pojawia się wskrzesiciel piękna, czyli Igor Mitoraj. Igor Mitoraj to Polak, nie Włoch.
Tak, ale ja też nie jestem osobą logiczną, a raczej bym powiedział, że w tym przypadku jestem trochę przewrotny. Tak jak we wspominanej przez panią książce Boskie, jedną z bohaterek była krakowianka Jadwiga Mrozowska-Teplic. Tak, tutaj jest Mitoraj. Nie dlatego, że jest Polakiem, dlatego, że zarówno pani Mrozowska-Teplic, jak i Mitoraj większość życia spędzili we Włoszech. A ponieważ to ich życie, te ich życia były z Włochami bardzo związane, to pozwoliłem sobie dla przekory, ale także z uwielbienia dla Mitoraja jego tutaj umieścić. Nie żył bardzo długo, jak mówię, większość życia spędził we Włoszech, co w smutny sposób udowodnił, że nie można być prorokiem we własnym kraju. Tworzył przepiękne rzeźby, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy na świecie, bardzo związanym z tym włoskim kanonem piękna, bardzo związanym z miasteczkiem Pietrasanta, które wybrał sobie na swoje miejsce na ziemi, gdzie miał pracownię, gdzie powstaje muzeum, które będzie przedstawiać jego rzeźby. Był pokazywany, czy też wystawiany zarówno w Pompejach, jak i w Dolinie Świątyń w Agrigento, jak i w Syrakuzach. Jest wystawiany w Krakowie. Była też pewna, nazwijmy to, afera związana z wystawą krakowską, kiedy władze kościelne prosiły go o usunięcie części rzeźb, bo po pierwsze nieobyczajne, a po drugie miała tamtędy przejść procesja. No i tak narodził się, przepraszam za kolokwializm, taki kwas, który ciągnął się za Mitorajem przez całe życie i doprowadził do takiej smutnej okoliczności podczas jego pogrzebu, kiedy zjawił się przedstawiciel prezydenta Włoch z listem od prezydenta, zjawił się przedstawiciel premiera, minister kultury Włoch oczywiście z Polski, był ktoś z ambasady, stacje komercyjne mówiły o Mitoraju, no nie za dużo, ale to też był zawsze w jakiś sposób artysta niszowy. Stacja publiczna, wtedy troszeczkę z innej strony obserwująca rzeczywistość, poświęciła minimalną ilość czasu. I w sumie Mitoraj troszeczkę odszedłby w zapomnienie, gdyby nie to, że kilka jego rzeźb znajduje się w Polsce. Gdyby nie to, że za życia oczywiście jeszcze dostał doktorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Żartował zresztą, że i on, i Wajda są chyba jedynymi przykładami osób, które mogą mieć doktorat, nie mając magisterki. I ja mam nadzieję, że o Mitoraju będziemy słyszeli więcej niż kiedyś, bo naprawdę na to zasługuje. To był piękny mężczyzna o pięknej duszy, tworzący fantastyczne rzeczy. Nie chcę tu porównywać do Michała Anioła, bo wydaje mi się to zbyt górnolotne. Poza tym takie porównanie by pewnie i jednego, i drugiego skrzywdziła. On był po prostu Mitorajem.
No tak, no to trochę dla obrony Krakowa muszę powiedzieć. Po pierwsze, no mamy rzeźbę Igora Mikoraja.
Eros Bendato.
Właśnie, Eros Bendato, czyli Eros spętany, który można oglądać na płycie Rynku Głównego i jest, że niewątpliwie jedną z większych atrakcji nie tylko renesansowego rynku krakowskiego. Tak, ta wystawa, o której pan mówi, rzeczywiście wzbudziła pewne kontrowersje, chociaż jak sam Mitoraj mówił, że tu bardziej chodziło o oburzenie pewnych dwóch pań, nigdy nie rozszerzył i nie wyjaśnił, o jakie dwie panie chodziło. Został uhonorowany doktoratem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych. To był pierwszy w ogóle doktorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zresztą w pracowni profesora Tadeusza Kantora. No a jeszcze w tym roku, żeby tak było bardziej aktualnie, właśnie, ponieważ ten rok został ogłoszony rokiem Igora Mitoraja też, więc jednak docenienie jest w Polsce również. Wspaniała wystawa była prezentowana w Galerii Akademii Sztuk Pięknych, właśnie pracy Igora Mitoraja. W 2003 roku, kiedy uzyskał doktorat honoris causa, towarzyszyły właśnie temu wystawy, nie tylko ta wystawa na rynku oprotestowywana, ale także wystawa jego rysunków. No fakt, kiedy umierał w 2014 roku, nikt z władz polskich państwowych nie pofatygował się, żeby uczestniczyć w tym pogrzebie, albo chociażby, żeby przesłać jakieś listy kondolencyjne. Ale z pewnością ma pan rację, Igorze Mitoraju nie będziemy, mam nadzieję, zapominać, a Włosi na pewno.
Ja tylko żałuję, że, właśnie nie żałuję, ale jest to jeden z przykładów, że książka elektroniczna ma swoje zalety, dlatego, że można ją na bieżąco uzupełniać. Tutaj od czasu, kiedy ja składałem tę książkę do wydawnictwa, trochę się podziało w przypadku kilku bohaterów, jak choćby w przypadku Mitoraja. Myślę, że takie uaktualnienia znajdą się w kolejnym wydaniu, które mam nadzieję będzie.
To zaglądnijmy teraz do innego działu. Inny dział pod tytułem Zbawcy. Pan już tutaj przywołał te nazwiska, bardzo interesujące. Cola di Rienzo. No, rzeczywiście to jest ten, powiedziałabym, wyciągnięty z mrocznej przeszłości, bo to, jeśli się nie mylę, wiek XIV, niesamowita właściwie postać. Pojawia się to Giuseppe Garibaldi. No właściwie nic dziwnego. Garibaldi to bohater narodowy włoski i można byłoby przy okazji Garibaldiego, no bo doczytajmy sobie, co pan pisze o Garibaldim, ale może te czerwone koszule, bo to z nim się kojarzy. Skąd ten czerwony kolor pojawia się we Włoszech?
Z rzeźni. Właśnie. Dokładnie stąd, że kiedy Garibaldi, który był nazywany słusznie zresztą bohaterem dwóch światów, Garibaldi zanim zabłysnął we Włoszech i te Włochy, cokolwiek to znaczy, zjednoczył, bo przypomnijmy, że Włochy są państwem dość młodym, bo bardzo młodym, bo powstały w 1861 roku, to Garibaldi, urodzony zresztą w Nicei, mówiący do końca życia lepiej po francusku niż po włosku, walczył w Brazylii. Walczył w Brazylii o wolność stanu Paraná, a później przeniósł się do Urugwaju, no i tam zaszła potrzeba wyposażenia jego żołnierzy w mundury. Okazało się, że najwięcej materiałów miały fabryki produkujące czerwone koszule, takie kaftany w zasadzie, dla pracowników miejscowych rzeźni. No też z powodów, jak się możemy domyślić, żeby nie było zbyt dużego, żeby te koszule wyglądały zawsze, czy te kombinezony wyglądały zawsze w miarę czysto. Więc to nie pasja, to nie znak gorącej miłości do Włoch, tylko po prostu no, okoliczność, która zaszła, czyli były, jak się mówiło kiedyś, na stanie, były czerwone koszule. W czerwone koszule Garibaldczycy zostali wyposażeni i takie, ja też teraz nawiązuję do filmu, i takie czerwone koszule pamiętamy choćby z mojego ukochanego filmu Lampard w reżyserii Luchina Viscontiego.
No, Luchina Viscontiego przywołuje pan, ale przy innej postaci. Ale tak, jeśli chodzi o tego Garibaldiego, to wydaje mi się, że trochę mu sławy odbiera Emanuel II, tak?
No, to był jego szef w sumie, tak? Myślę, że Garibaldi chciał być bardzo na scenie, a jednak jego miejsce troszeczkę było w kanale dla orkiestry. To, co ja zawsze mówię o PR-owcach, to skrzywienie zawodowe, bo jestem nie z zawodu, ale z wykonywanego zawodu PR-owcem. Uważam, że jest miejsce na scenie i jest miejsce w kanale dla orkiestry, które nie jest wcale miejscem pośrednim, bardzo ważnym. No ale Garibaldi, jak każdy rajski ptak, bardzo cenił siebie i słusznie, bardzo też dbał o wygląd. Tutaj już nie mówimy o czerwonej koszuli, ale mówimy o słynnym białym poncho, w którym chętnie się dawał uwieczniać. Tu dochodzi piękna historia miłosna z jego brazylijską żoną. No ale król jednak, because of prestige i z powodu tego, że to on, czyli król Królestwa Sardynii, którego stolicą był Turyn w Piemoncie. Tu Włochy były pełne takich pozornie nielogicznych nazw, no ale, ale tak wtedy było. To król zlecił mu tę misję, którą część osób uznała, że na pewno się nie uda, czyli wyruszenie z 1000 przypadkowych dość żołnierzy, wśród których była jedna kobieta, wyruszenie na Sycylię i wypędzenie stamtąd Bourbonów. Okazało się to w sumie łatwiejsze niż przypuszczano. Czy to było zdobycie, czy to było zniewolenie, to zależy od tego, z której strony i kto patrzy na te przypadki. Do tej pory jest we Włoszech bardzo silny nurt, który uważa, że Królestwo Obojga Sycylii, bo tak się wtedy nazywało to państwo, dochodzące, obejmujące też południe Włoch, nie tylko Sycylię, że to jednak pociągnęło to za sobą pauperyzację tamtych regionów na korzyść wcale nie tak wtedy bogatej północy, ale już nie chcę w to wnikać, bo się rozpędzę i nakręcę, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów. No w każdym razie tak, szef tutaj miał ostatnie słowo i to zresztą szef na koniec tej całej epopei, tak nazwijmy, czyli tych walk o niepodległość, występował jako zdobywca Rzymu. Już wtedy Garibaldi siedział na swojej wyspie Caprera, którą dostał od państwa włoskiego i był już tylko obserwatorem tego zwieńczenia całej walki o, nazwijmy to, niepodległość Włoch.
A przynajmniej o zjednoczenie na pewno. No i dlatego pomniki Wiktora Emanuela II znajdują się chyba we wszystkich miastach włoskich. Nie wiem jak z pomnikami Garibaldiego, ale chyba nie. Natomiast na pewno pomniki Wiktora Emanuela możemy spotkać w większości włoskich miast, nie tylko tych oczywiście największych. No i jako trzeci zbawca występuje tu przywołany już przez pana Silvio Berlusconi. No postać szalenie kontrowersyjna, jego mogliśmy jeszcze nie tak dawno oczywiście oglądać. No, trzykrotny w końcu premier Włoch, nie tylko przedsiębiorca, ale też właśnie polityk, założyciel partii politycznej. No ale chociażby to, że był trzykrotnym premierem Włoch, no o czym świadczy, Włosi go wybierali, mimo tych kontrowersyjności.
Tak, Włosi mówią, po włosku się mówi nie mieć włosów na języku i rzeczywiście Berlusconi nie miał włosów na języku, czyli oznacza to, że on właściwie prawie zawsze mówił to, co myśli. Mówił nieraz rzeczy bardzo niepopularne, mówił nieraz rzeczy bardzo niewłaściwe, zarówno we Włoszech, jak i w Parlamencie Europejskim. On po prostu wyrażał swoje myśli, ale akurat w przypadku Berlusconiego myślę, że my dobrze wiemy, co to znaczy podzielić kraj, jeżeli chodzi o opinię na temat polityka jednego czy drugiego. I tak było w przypadku Berlusconiego. Część Włochów uważała, że jest, delikatnie mówiąc, krętaczem, że robi nie do końca legalne interesy, że nie jego miejsce w polityce, że wszystko, co zrobił, było złe. Druga część uważała, że on sprzedawał im sny. Najpierw sprzedał im sny w postaci dzielnicy, a właściwie takiego małego drugiego Mediolanu, czyli Milano Due. Wybudował tę dzielnicę, ładną do tej pory, założył w niej telewizję dzielnicową, którą później przekształcił w koncern Mediaset, czyli ofiarował Włochom prywatną telewizję, a przypominam, albo mówię, bo jako ciekawostkę, jeżeli państwo o tym nie wiedzą, włoska telewizja Rai była w tamtych czasach dość nudna, bardzo konwencjonalna, bardzo wierna tradycji, bardzo bogobojna i tu nagle pojawia się on, Zorro, Berlusconi, który pokazuje telewizję pełną quizów, teleturniejów, seriali, mężczyzn przebranych za kobiety, no różnych bezeceństw, które ludzie polubili, bo powiedzieli, on pozwala nam marzyć, obojętnie na jakim poziomie. Każdy ma marzenia takie, na jakie, jakie chce mieć. No i Berlusconi im te marzenia sprzedał, tak jak zabawiał ludzi przedtem, śpiewając im piosenki na statkach wycieczkowych, później sprzedając mieszkania, później budując dzielnice i to kolejne jego przedsięwzięcie, które można oceniać różnie, ale na pewno trzeba zauważyć jednak jego moc i jego umiejętność. No, no. On był sprzedawcą urodzonym.
No tak, tego mu odebrać nie możemy. O tych trochę bezeceństwach, które popełniał pan również, pisze w tym rozdziale, państwo doczytają. No to od zbawców przenosimy się wreszcie do herosów. Od herosów w ogóle pan zaczyna. No i tu pojawiają się, powiedziałabym, postaci wśród tych herosów bardzo dziwne, powiedziałabym, jeśli chodzi o zestawienie z różnych branż, reprezentujące różne zawody. Zacznijmy od końca. Ostatnią postacią, która pojawia się w tym dziale herosi, jest Ettore Muti. Faszysta doskonały, taki tytuł ma ten rozdział. Pisze pan, że to najprzystojniejszy cyt wszechczasów, no to przypomnijmy, to cyt to odwołanie się do takiego bohatera, ale hiszpańskiego, właściwie kastylijskiego, prawda, rycerza. Symbol męstwa, lojalności. No i jak to połączyć z faszystą doskonałym?
Był wiernym faszystą do czasu, ale o tym za chwilkę. Cyt też dlatego, że był bardzo aktywny podczas niestety wojny w Hiszpanii. Mówię niestety, no bo wiadomo po czyjej stronie walczył. Ale oprócz tego, że był oczywiście bon vivantem, że był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Adonisem, umiał kreować swój wizerunek. Stąd był rajskim ptakiem, bo kto, a nie rajski ptak, pilotowałby samolot w slipkach i w czerwonej chusteczce na szyi. Był też profesjonalistą, który jako lotnik ma na swoim koncie wiele osiągnięć, w tym kilka rekordów, które do dzisiaj zostały niepobite i to są takie rzeczywiście fakty, których nie można podważać i które nie zależą od ustroju czy dyktatury, w czasie której działał, ale po prostu on tego dokonał. A że był Włochem, no to nie tylko wylatywał te swoje rekordy, ale też dokonywał rzeczy typu tak zwane szyderstwo z Addis Abeby, kiedy Mussolini postanowił zdobyć Etiopię, no i Muti, który postanowił też zabłysnąć, stwierdził, że on wyląduje w Addis Abebie, w stolicy Etiopii. No, do końca mu się nie udało wylądować, ale nadleciał, dotknął kołami lotniska i odleciał. I oczywiście był od razu znany na cały świat i wielbiony przez Włochów, no bo on pokazał Etiopczykom, gdzie ich miejsce. To z góry przepraszam za to, co powiem, ale we Włoszech jest wiele rzeczy operetkowych. Kiedyś jeden Włoch powiedział, a wiesz, ta Alitalia, wtedy były jeszcze linie lotnicze Alitalia, to takie operetkowe linie lotnicze. I trochę ten włoski faszyzm, z całym szacunkiem dla tych złych rzeczy, które się działy, był też taki wodewilowy. Tam było dużo, począwszy od mundurów, przyśpiewek, piosenek, nazw stanowisk. Dużo było takich rzeczy, które by trochę nas śmieszyły, gdyby nie to, czy czym to się skończyło. No ale właśnie Muti był takim typowym przedstawicielem tej epoki, która, nie ukrywam, bardzo mnie fascynuje. Muti, który zmieniał kobiety oczywiście jak rękawiczki, ale był wierny jednej Hiszpance, z którą miał dwoje dzieci i widział się z nią podobno dwa razy w życiu, bo gratulować skuteczności. Muti, który mieszkał w zaadaptowanej na swoje potrzeby wieży z czasów starożytnego Rzymu, urządzony jak apartament jakiejś hollywoodzkiej gwiazdy. No i równocześnie Muti, który został zgładzony, zabity w niewyjaśnionych okolicznościach, a raczej przez niewyjaśnionych do tej pory sprawców. No mamy temat rzeczywiście już nie na operetkę, ale na dramat.
No właśnie. Uwielbiał żarty, tagliatelle al ragù i piękne kobiety. Wiele o nim mówi. No mogłabym powiedzieć prawdziwy Włoch, prawda?
Tak.
Którego urzekł faszyzm, bo związał się z faszyzmem, związał się z Mussolinim. Zresztą nie jedyny, o którym pan pisze, bo już tutaj mówiliśmy przecież o Marinettim, który również jakby popierał ruchy faszystowskie. No i kolejny bohater w Herosa, którego pan przywołuje, który również związany był z włoskim faszyzmem, Gabriele D'Annunzio. A jeśli mówimy też o lotach samolotem w tamtym czasie, pamiętajmy to w końcu cały czas początek XX wieku, no to Gabriele D'Annunzio, pisarz, poeta, no okazał się też być lotnikiem i to powiedziałam w bardzo interesujących okolicznościach.
No właśnie, jak to określić?
Nuta szaleństwa.
Jak to określić D'Annunzia? Ja bardzo się cieszę, że sam dowiedziałem się o wiele więcej rzeczy o D'Annunzio niż podczas studiów, bo pamiętam, kiedy miałem zajęcia z literatury włoskiej, nie lubiłem D'Annunzia. On pisał kilometrowe powieści, pisał wiersze, pisał bardzo barokowo, bardzo przymiotnikowo. I szczerze mówiąc, trudno mi się przez to przechodziło, ale byłem świadomy tego, że należy go poznać. Był jednym z ulubieńców epoki, nie tylko kobiet, ale miał rzeczywiście publikę bardzo wierną. Kobiety myślały, pisały, czuły jak D'Annunzio. Ale to jest jedna strona tej postaci, niezwykle złożonej, jak zresztą wiele tych moich postaci. Bo z drugiej strony mamy D'Annunzia, tak, z jednej strony mamy D'Annunzia poetę, uwodziciela. Tu też Eleonora Duse z kolei występuje. Występuje Luisa Casati, czyli jedna z bohaterek moich boskich Włoszek. Ale z drugiej strony my mamy D'Annunzio, który bierze udział w I wojnie światowej, który odbywa karkołomny i zupełnie w stylu rajskiego ptaka lot samolotem nad Wiedeń, do Wiednia, nad którym rozrzuca ulotki wzywające Austriaków do pamiętania się. Mamy D'Annunzia, który lata nad włoskim parlamentem i zrzuca kapustę, żeby powiedzieć, że parlamentarzyści to kapuściane głowy. To
no
w okresie...
PR w tamtym czasie.
No ale oni wszyscy byli PR. Myślę, że najmniej zdolność PR-u posiadł Giorgio Armani, ale też go za to cenimy, za tę skromność i w ubraniu, i w ubieraniu ludzi, i w jego estetyce, i w jego zachowaniu. To jest jedna rzeczywiście z najskromniejszych postaci. D'Annunzio był tutaj już o wiele bardziej rozbuchany, co zaznaczam, nie jest to bardzo inkluzywne, ale D'Annunzio no, nie był Adonisem, mówiąc delikatnie, i miał w sobie coś takiego rzeczywiście, że kobiety kochały go nie za to, jak wygląda, tylko za to, jaki był.
No właśnie, no ale... tutaj można byłoby się zastanowić, dlaczego pan go włączył w te rajskie ptaki, które charakteryzowały te rajskie ptaki, piękne, kolorowe upierzenie, prawda? Oczywiście w okresie godowym, a tu Gabriele D'Annunzio no raczej urodą nie grzeszył.
Nie, ale miał po pierwsze piękne wnętrze, a po drugie stroszył się w piękne piórka i miał zawsze dbał bardzo o wygląd i o, że tak powiem, o entourage. Ja przypomnę tylko, że kiedy po pierwszej wojnie światowej D'Annunzio zaangażował się, tu bez schodzenia szczegóły, bo o tym piszę w książce, zaangażował się w sprawę Rijeki, czyli miasta nazywanego przez Włochów Fiume, i chciał to miasto odzyskać dla Włochów. Wjechał do tego miasta, ale no wjechał nie tak normalnie, bo to każdy potrafi, ale wjechał Fiatem wyłożonym różami. Stworzył tam Republikę Fiumańską i zrobił rzeczywiście, narobił sporo zamieszania, ale i także według obrońców, czy według jego zwolenników wiele dobrego. Więc znowu postać niejednoznaczna, ale niesłychanie barwna, tak jak jego siedziba, którą mogą państwo obejrzeć, jeżeli będą nad jeziorem Garda. Ja widzę, że to jest coraz bardziej popularny i nie dziwię się kierunek naszych podróży. Tam właśnie na północy tego jeziora znajduje się willa. No można to nazwać willą, ale nie wiem, czy to jest zamek, czy to jest wesołe miasteczko chwilami. Miejsce, w którym D'Annunzio spędził ostatnie lata życia, które bardzo bardzo jego doskonale pokazuje.
D'Annunzio z różnych rzeczy może być zapamiętane. Oczywiście, jeśli chodzi o jego literaturę, to ma pan rację, no trochę z dzisiejszego punktu widzenia to literatura, delikatnie mówiąc, nudna. Tak. Chociaż przecież D'Annunzio to taki skandalista też literacki, prawda, piszący o namiętnościach ludzkich, no tak jak chociażby ta jego najsłynniejsza powieść Triumf Śmierci, zresztą wydana w Polsce. Mało jest wydanych rzeczy D'Annunzia w Polsce, no ale ten Triumf Śmierci kiedyś wydał Czytelnik rzeczywiście, więc jakby ktoś chciał sięgnąć do tego, jak pisał D'Annunzio, to jednak odnajdzie również w polskim tłumaczeniu. No to kolejną postacią, którą chciałabym tutaj przywołać, no właśnie, i to się wiąże z tym, że nie tylko Luchino Visconti zostaje przy okazji tej postaci przywołany, ale też inni wspaniali reżyserzy, chociażby Fellini, prawda? No to oczywiście Marcello Mastroianni.
Tak, bardzo często mówię, że nie umiem pisać o aktorach, dlatego że uważam, że aktor sam o sobie pisze grając. W przypadku akurat Mastroianniego, tak jak w przypadku Bellucci w książce o Włoszkach, odstąpiłem od tej mojej zasady, dlatego że uważałem jedną postać i drugą za niezwykle ciekawe. Do Mastroianniego jeszcze bardziej przekonał mnie film, który widziałem w zeszłym roku na festiwalu Dwa Brzegi, nakręcony przez jego córkę Chiara Mastroianni. Tu, jeżeli państwo nie widzieli, to zachęcam do oglądania, film niesamowity, w którym Chiara Mastroianni, tu niczego nie zdradzam, gra własnego ojca, ale który mi pokazał właśnie taką ludzką stronę Mastroianniego, którego i ja uważałem za typowego Latin lover, zdobywcę serc, Włocha, którego znałem z filmów, z komedii, tak zwanych Commedia all'Italiana, z Sofią Lorenz, w który grał impotenta, kochanka, ale nie do końca. Fakt, że to Luchino Visconti poznał się na Marcello Mastroianni z zawodu geodetą i zaangażował go do swojego teatru, to jednak wielką sławę Mastroianni zdobył dzięki Felliniemu i dzięki filmowi 8,5. Kiedy patrzymy na inne firmy Mastroianniego, to jednak widzimy jego wielki talent, który pozwala mu grać, jak już mówiłem, zdradzonych kochanków, zazdrosnych mężów, impotentów, zagubionych dziennikarzy, ale także, i to jedna z moich ulubionych postaci, jeden z moich ulubionych filmów, Szczególny dzień Ettore Scoli, w którym gra, to jest fantastyczny duet Sofia Loren i Marcello Mastroianni w filmie absolutnie nielekkim, niekomediowym. Film, którego akcja dzieje się w jedno rzymskie przedpołudnie podczas parady zorganizowanej przez Mussoliniego w dużym rzymskim domu zbudowanym też w czasie faszyzmu. Spotyka się gospodyni domowa i gej opozycjonista. No w faszyzmie geje raczej mieli przypisaną taką rolę z racji moralności faszystowskiej. Fantastyczny duet, fantastyczna gra aktorska, wzruszający film, który także dowodzi tego, jak bardzo wszechstronny był Mastroianni. Kolejna rola niekomediowa, ale uważam jedna z większych Mastroianniego, to rola w filmie Michałkowa Oczy czorne je. To polecam rzeczywiście wszystkim miłośnikom starych, dobrych rosyjskich filmów i dobrej rosyjskiej literatury.
Ale przede wszystkim polecamy, jeśli już, czy filmy, czy coś, ze względu właśnie na postać Mastroianniego. Ja sobie tak myślę, że oczywiście tego Mastroianniego znamy przede wszystkim z filmów, czy głównie z filmów, no bo skąd możemy go znać. Chociaż trochę żal, że nie można było zobaczyć, czy nie mogliśmy zobaczyć, no przynajmniej my tutaj w Polsce, w pewnym okresie Mastroianniego grającego w teatrze. To zawsze jest interesujące, bo okazuje się, że wielu tych znakomitych aktorów filmowych zaczynało od bycia aktorami teatralnymi. Nie wszyscy byli od razu aktorami filmowymi, chociaż są i tacy, prawda, i dzisiaj, ale też dziś bardzo wielu aktorów filmowych, znanych, prawda, z głośnych filmów, to także aktorzy teatralni i to jednak ta gra aktorska w teatrze od gry aktorskiej w filmie się bardzo różni. No i szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć Mastroianniego właśnie, jak sobie poczynał, no u takiej postaci, u takiego reżysera jak Luchino Visconti właśnie w teatrze.
Też tego żałuję, dlatego że teatr jest w pewien sposób bezlitosny i teatr rzeczywiście
i obnaża
aktora i pokazuje jego wszystkie wady, ale i wszystkie zalety. Czyli kino jest w stanie zatuszować, czy też wyretuszować pewne niedoróbki, nazwijmy to tak, a teatr pokazuje go takim, jakim jest. I podobno rzeczywiście Mastroianni był wspaniały.
No, musiał być wspaniały, skoro Luchino Visconti uważał, że powinien zostać aktorem, prawda? No i dobrze uważał. No i na koniec zostawiłam sobie dwie postaci. Dwie postaci, które doskonale znane są fanom motoryzacji, bo jakżeby inaczej. Powiedziałam takie postaci, które jeśli myślimy o włoskiej motoryzacji, to chyba przychodzą nam na myśl od razu. Czyli z jednej strony Enzo Ferrari, twórca słynnego i znanego przede wszystkim z formuły pierwszej samochodu Ferrari, szybkiego, znakomitego, sportowego samochodu. No i drugi, Giovanni Agnelli. I ten powinien być bardzo dobrze znany w Polsce, a pewnie nie jest, no ale to przecież twórca Fiata.
Tak, to wnuk założyciela Fiata i twórca potęgi Fiata w latach 60-tych, 70-tych.
Ale dodajmy, że to samo imię nosi w ogóle założyciel tego całego koncernu fiatowego, bo pan pisze o wnuku założyciela również Giovannim Agnellim.
Tak, to tak jak w dynastii sabałbskiej, że tam się zawsze Vittorio Emanuele czy Emanuele Filiberto przywijało, to rzeczywiście Giovanni był bardzo często używanym w dynastii, bo myślę, że można mówić o dynastii Fiata imieniu. Dwa bardzo różne przypadki. Bardzo różne dlatego, że po pierwsze Ferrari do wszystkiego doszedł sam. On zaczynał od zera, jego ojciec miał jakiś tam mały zakład, ale Ferrari od początku wiedział, że on chce produkować samochody. W czasach, kiedy jeszcze samochody produkowane tak seryjnie w ogóle nikomu się nie śniły. No i rzeczywiście Ferrari, kolejny sprzedawca marzeń, doprowadził do tego, że stworzył mit, tak? Stworzył rzeczywiście symbol Włoch, ognisto-czerwony, który samochody, które były znane z jednej strony z wyścigów, tak jak pani mówiła, z drugiej strony były to taki status symbol. Książęta, aktorzy, milionerzy jeździli Ferrari Testarossa i innymi modelami. Były to samochody uznane rzeczywiście za super luksusowe.
No i oczywiście czerwony i oczywiście z pewnym charakterystycznym symbolem konika.
Oczywiście konika, który Ferrari dostał w prezencie od rodziców zmarłego w czasie wojny lotnika. To też ciekawa historia, ale już nie zdradzam, jest o niej w książce. Ferrariego możemy oglądać kolejne przypomnienie filmowe, zeszłoroczny chyba film z Adamem Driverem, nomen omen, w roli Ferrariego i z Penelope Cruz w świetnej roli jego nieszczęśliwej żony. A dlaczego nieszczęśliwej, o tym też w książce. To życie jego prywatne było bardziej skomplikowane niż zawodowo i chyba mniej szczęśliwe. Ferrari od początku wiedział, czego chce i jest doskonałym przykładem takiego banalnego w sumie stwierdzenia, że jak chcemy, to możemy. Doprowadził do tego, że stworzył symbol Włoch, który do tej pory, po jego śmierci, jest nadal numerem jeden, jeżeli chodzi o takie właśnie wyobrażenie made in Italy. Z drugiej strony Giovanni Agnelli, mówię o Giovanni wnuku, Giovanni Agnelli miał podgórkę. Miał podgórkę nie dlatego, że urodził się bogaty, bo to akurat miałby z górki, ale dlatego, że on przez 40 lat prowadził życie, on się lampartował, żeby użyć określenia zapolskiej, po czym po 40 latach powiedziano, no a teraz bierzemy się do roboty. Ojciec już, no dziadek nie żył, ojciec nie żył, że to ojciec mało uczestniczył akurat w tworzeniu potęgi Fiata, ale na szczęście Fiat miał zawsze szczęście do dobrych zarządzających dyrektorów. No i ówczesny szef Fiata powiedział, teraz przestajesz być playboyem, a zaczynasz być biznesmenem. Nie było łatwe i nie była to łatwa decyzja dla niego, ale rzeczywiście czas pokazał, że udało mu się to znakomicie. Po pierwsze zadbał o życie prywatne, czyli ustatkował się, ożenił się z piękną neapolitańską księżniczką, Donną Marellą.
No to fantastyczne to powiązanie producentów samochodów z arystokracją właściwie.
Tak, to takie właśnie alianse, no nie mezalianse, ale alianse to tak jak Amerykanki, bogate Amerykanki tak wychodziły za francuskich arystokratów na przykład, tak? Jedna strona coś wnosiła i druga. Taki barter by się chciało powiedzieć, ale wierzymy, że tam też były uczucia. No w każdym razie Agnelli, rzeczywiście Giovanni Agnelli, czyli l'avvocato, może tak będziemy mówili, bo tak go we Włoszech nazwali z racji wykształcenia. Avvocato rzeczywiście przekształcił Fiata z firmy stricte samochodowej. No nie tylko, bo w czasie wojny już robili jeszcze inne rzeczy, ale przekształcił firmę, w której, kiedy ja zaczynałem pracę, spędziłem tam 12 fantastycznych lat mojego życia, To Fiat miał wtedy pociągi, bo produkował Pendolino, miał banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, udziały w Club Medzie, udziały w Châteauneuf-du-Pape, produkował komponenty samochodowe, miał odlewnie, miał bardzo najważniejsze włoskie dzienniki, tygodniki opinii. Fiat to były rzeczywiście Włochy, a Włochy to był Fiat. W tym czasie też Fiat zaczął ściślej współpracować z Polską. Współpracował już od przedwojny. Zresztą ja przypomnę, że najpiękniejszy chyba plakat Fiata namalował Wojciech Kossak. I to jest przedwojenny plakat, który myślę, że jest do zobaczenia w internecie. Ja kiedyś natknąłem się na kopię jego tylko w Muzeum Samochodowym w Turynie. Plakat jest przepiękny. To połączenie kosakowskiej konwencji koni z samochodem jest rewelacyjne. I wracając do lat nam bliższych, to Giovanni Agnelli zdecydował, że fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku stanie się Fiat Auto Poland, w którym produkowano Cinquecento, później inne modele. Teraz fabryka jest zamknięta, powstanie tam osiedle mieszkaniowe. No, kończy się pewna epoka, tak jak skończyła się też dynastia Fiata, niestety.
No, na koniec proszę mi powiedzieć, jakim człowiekiem był Giovanni Agnelli, bo go pan znał.
Tak, to była dla mnie absolutnie wzorzec Sevr klasy, dystynkcji, jakkolwiek archaicznie brzmi to słowo. Ta para, bo mówię o Donnie Marelli i o Avvocato, o Giovanni Agnelli, byli uroczymi, świetnie wychowanymi, bardzo miło zachowującymi się w stosunku do podwładnych, a mieli ich całe mnóstwo, ludźmi. No i tak jeszcze wiążąc ich z Armanim, to był ten przykład właśnie tego, co teraz się mówi i niby teraz się staje takie modne, czyli ten cichy luksus. Oni ten cichy luksus okazywali już wiele lat temu, to nosząc się w sposób absolutnie, znaczy pozornie nonszalancki, kompletnie bezmetkowy, bez żadnych logotypów, no ale jeżeli się znało trochę włoski przemysł odzieżowy, to widać było, że mają rzeczy najlepszej jakości, ale bez jakiejkolwiek ostentacji.
Rajskie ptaki. Włosi, którzy podbili świat, to ta książka, o której dziś rozmawialiśmy, którą gorąco Państwu polecam. Jej autor Maciej Brzozowski był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Ja też dziękuję i zachęcam do lektury.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.